Rozmowa po dziewiątej.
Daniel Sawicki, dzień dobry, a naszym gościem jest dzisiaj Adam Urbaniak, radny Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta Zielona Góra, wiceprzewodniczący Rady Miasta. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Panie radny, co pan powie na podwyżkę dla samorządowców? Wójt, burmistrz, prezydent, jeżeli ustawa wejdzie w życie, będzie mógł zarabiać no więcej zdecydowanie niż dziś.
Znaczy, ja powiem, zanim jakby omówimy sam fakt podwyżki, jej wysokość, uważam, że to jest jednak decyzja no wyjątkowo niefortunna, a wręcz powiedziałbym chyba skandaliczna. W tym czasie, kiedy sytuacja w kraju jest jaka jest, coraz większa inflacja, podwyżki z różnych stron, protesty choćby pracowników służby zdrowia domagających się podwyżek, nagle politycy biorą się za podwyższanie swoich uposażeń i to tak dziwnym zbiegiem okoliczności akurat w sezonie ogórkowym, prawda? Ja uważam, że tu nie ma przypadku, że akurat pod koniec lipca, kiedy większość Polaków wypoczywa i akurat stara się unikać tematów politycznych, zaczynają się pojawiać kwestie związane z wynagrodzeniami. I to jest nie tylko sprawa tego rozporządzenia prezydenta, który te 40% podwyżki pouchwalał.
Ale słyszał
nie
pan
tak
deklarację,
dawno.
Że ktoś z tych polityków, nie wiem, odda pieniądze,
tak,
coś z tym
tak, zrobi, tak? Słyszałem takie deklaracje, bo z tymi podwyżkami dla polityków, na razie tych, nazwijmy to, centralnych, to jest o tyle sprawa skandaliczna, że tutaj nasz rząd trochę jak w walce z pandemią zachowuje się na zasadzie od burty do burty, bo w pandemii to tak, raz maseczki trzeba było nosić, raz nie. Raz były obostrzenia, to się okazało, że to są zalecenia. I tak samo jest z tymi wynagrodzeniami. Rząd Beaty Szydło przyznał sobie 3 miliony premii, nie wiadomo, ale to jest bardzo ważne, bo od tego się wszystko zaczęło. 3 miliony euro, bo one im się po prostu należały, do dziś nie wiadomo za co się należały, no ale tak powiedziano. Za to, panie redaktorze, bardzo ważne, właśnie prezes Jarosław Kaczyński obniżył wynagrodzenia, nie wiedzieć czemu akurat posłów, bo to nie oni dostali te premie, i samorządowców o 20%.
Dokładnie, był krzyk.
Czyli wtedy okazało się, że te wynagrodzenia są za wysokie, skoro je obniżano. No mija 2 lata, nagle się okazuje, że to są wynagrodzenia zbyt niskie, trzeba je podwyższyć i to aż o 40%. I to jest, uważam, sytuacja skandaliczna.
Przecież Polaków.
To jest sytuacja skandaliczna, bo ona pokazuje obywatelom, że właściwie to nie wiadomo, o co tu w tym wszystkim chodzi.
W związku z tym Janusz Kubicki zarobi dużo więcej, jego zastępca
Po pierwsze, czy zarobi, to się dopiero okaże.
Ponieważ wejdzie w życie.
Nie, tu ustawa z tym nie ma nic wspólnego. Ja przypomnę, że wynagrodzenie prezydenta ustala Rada.
Tak. No ale w pewnych ramach, prawda? Na podstawie przecież przepisów. No
ale są ustalone uchwałą, którą Rada Miasta przyjęła.
Nie może być sprzeczna
z ustawą. Te limity są tam wprowadzone i ta uchwała obowiązuje. I dopiero jeżeli ustawa da możliwość zwiększenia tego wynagrodzenia, to pan prezydent powinien zwrócić się do Rady o to, żeby to wynagrodzenie mu zwiększyła. Ja nie widzę żadnych powodów w tej chwili, żeby...
Czy powinien mieć więcej, czy nie, pana zdaniem?
Uważam, że nie.
Nie powinien mieć
więcej? Uważam, że nie. Uważam, że jeżeli pan prezydent Janusz Kubicki zarabia w tej chwili... No ciężko to też zweryfikować, dlatego że on
w oświadczeniu majątkowe.
No właśnie nie ma. Oświadczenie majątkowe pana prezydenta łączy jego wynagrodzenie z zatrudnieniem w Uniwersytecie Zielonogórskim, ale załóżmy, że po jakichś korektach z tego, co tam jest napisane, można wywnioskować, że pan prezydent zarabia 13 tysięcy złotych brutto. On się lubi
Dla
tam żalić.
Wydatkami, rozumiem, tak? Bo przecież...
Lubi się żalić, że akurat dziwnym trafem w listopadzie, kiedy wchodzi w drugi próg podatkowy, to ta jego wypłata jest niższa i wtedy pokazuje, że zarabia grosze. No, nikt nikomu nie broni znaleźć sobie jakieś uczciwe zajęcie i zarabiać
Może
więcej.
Może dlatego je znajduje, że ma za małe pieniądze w samorządzie.
Ale... Dzięki Nowemu Ładowi, przypomnijmy, zwiększy mu się kwota wolna
każdemu
od podatku.
Polakowi, który
w związku z tym pan prezydent,
PIT.
Pan prezydent
również,
już...
jeżeli pan PIT odprowadza.
To, do tego tak, to zaraz dojdziemy.
Dobrze.
Bo ja akurat...
Mamy
wtedy pan
tematów,
prezydent dostanie podwyżkę niejako z
każdy
urzędu
dostanie,
i nie widzę żadnych powodów, aby zwiększać, a podobnie, jeśli chodzi o radnych.
Podwyżkę.
Szanowni państwo, zaproponowanie...
Czyli Polski Ład ma dobre elementy.
Zaproponowanie podwyżki dla samorządowców, dla radnych, to jest jakieś po prostu niedorzeczność. Jeżeli dieta radnego maksymalnie w tej chwili może wynosić 2700 zł. I przypomnę, że to jest nieopodatkowana kwota. I uważam, że to jest godna kwota. Ja nigdy nie narzekałem
tak
na to, że jest
górze,
za mało, to są
zielonogórskie. Tak?
Przewodniczący rady ma 2000 prawie 700 zł, inni mają odpowiednio mniej. Po tej zmianie, i to jest dla mnie absolutnie niezrozumiałe, kto na to wpadł? To przecież się trzeba rozpędzić i trzasnąć łbem w najbliższą ścianę. Będzie dieta wynosiła 4300 zł. To jest netto,
po
bo to prawie jest nieopodatkowanie.
Tak, czyli po przeliczniku.
Rady biedny będzie mógł otrzymać dietę brutto, odnosząc to do wynagrodzenia 6600
zł. No nie, ale tam nie ma brutto. Brutto to jest 4600.
Ale na rękę dostaje tyle, ile gdyby zarabiał 6600 brutto. No to jest dla mnie niedorzeczność.
Dobrze, czyli co, nie podnośmy samorządowcom w tym momencie pana zdania.
I tak jak proponuje to Koalicja Obywatelska, uważam, że powinno być w tej kadencji to wszystko zamrożone. Trzeba przyjąć tą ustawę, którą proponuje Koalicja Obywatelska, aby rozporządzenie prezydenta Dudy również zamrozić na tą kadencję. Niech się sytuacja w państwie uspokoi. Po kolejnych wyborach można się zastanawiać, czy jakieś waloryzacje mają być prowadzone. Jak komuś jest za mało, może sobie znaleźć uczciwe zajęcie, zarobi pieniądze
zmieniła
i nie będzie miał problemu z tym. Zresztą na jednym z portali obiektywnych...
Dobrze, panie radny, zostawmy może w takim razie te płace. Co się dzieje, proszę powiedzieć, w Platformie Obywatelskiej? Słyszymy, że jakieś zmiany się mogą szykować. Na razie doszło do zmian prezesów spółek marszałkowskich.
To mnie pan zaskoczył. A co się dzieje w Platformie Obywatelskiej? Dobrze się dzieje. Sondaże rosną. Nasz nowy lider Donald Tusk wziął się ostro do pracy. Myślę, że uzyskuje coraz większe zaufanie w opinii społecznej. No, pracujemy i tak szczerze mówiąc, gdyby pan redaktor był łaskaw nieco bardziej
doprecyzować pytanie, to Lubuska Platforma myślę, że Obywatelska, zmiana prezesów spółek samorządowych, marszałkowskich, Łukasz Pabierowski, Hanna Nowicka wylecieli z funkcji prezesów spółek. W to miejsce dwie osoby, które reprezentują bezpartyjnych samorządowców. Platforma się posuwa, a tam blady strach pada podobno na kolejne osoby. A także zwalnia miejsca dla koalicjanta.
A to zaskoczył mnie pan.
Nie wiedział pan o tym?
Nie, nie wiedziałem, ale też nie widzę powodów, żeby miał być o tym informowany, dlatego że to są decyzje zarządu województwa, czyli właściwie będąc bardziej precyzyjnym zgromadzeniem wspólników. Jeżeli takie decyzje podjęli, no to chyba nie jest to zabronione. Nie wiem, jak sprawdzałem ostatnio kodeks spółek handlowych, to tam jest dalej napisane, że prezesów zarządów i rad nadzorczych obsadza zgromadzenie wspólników.
Na pewno wszystko się odbędzie lega artis.
Bo tam nie jest napisane, że Platforma Obywatelska. Dlatego dziwi mnie tak, pana paralela między
atmosfera, która towarzyszy tej całej sytuacji. Ja rozmawiam z politykami, ja rozmawiam z przedstawicielami różnych partii politycznych i wiem, że tam się zrobiło dosyć nerwowo, bo prominentne osoby, znane, może prominentne za dużo powiedziane, ale znane osoby od wielu lat będące związane z Platformą, no tak po prostu są z dnia na dzień gdzieś odsuwane, no to chyba może budzić pewnego rodzaju pytania.
Nie, no to rzeczywiście, to tego bym nie bagatelizował, bo raczej wolałbym, żeby takie sprawy związane z personaliami były jednak omówione wcześniej, przede wszystkim z zainteresowanymi i mam nadzieję, że tak się stało i w tym wypadku.
Pan Sławomir Kowal, przedstawiciel bezpartyjnych samorządowców, zaczął ostrą krytykę w mediach, przynajmniej w naszych mediach, na temat poprzedniego prezesa Łukasza Pabierowskiego ostro wyrażać jako koalicjant.
No, może zagotował się okolicznościami. Wie pan, to nie każdy potrafi w takiej sytuacji przy mikrofonie, który jednak wywołuje dodatkowy stres, zawsze w wypowiedzi zachować zimną krew. Czasami pozwalamy sobie na dwa albo trzy słowa więcej. Myślę, że tak było w tym przypadku. Ja apeluję o to, żeby jednak ten spokój zachować, a jeśli chodzi o zmiany personalne, zawsze w dobrym tonie, myślę, jest to, aby uzgodnić się z najbardziej zainteresowanymi, skoro to ich dotyczy.
A Bożena Bukiewicz wraca do gry? Słyszał pan coś o tym?
Znaczy, na państwa portalu to słyszałem z zadziwieniem, czy tam skąd państwo macie takie informacje. Nie, absolutnie nic mi o tym nie wiadomo.
A zapłaciła składki, też pan nie wie?
Nie wiem.
Nie wiem. Nie jest pan skarbnikiem.
To znaczy, trudno. Ja skarbnikiem nie jestem, ale z tych takich informacji, bo na posiedzeniach zarządu te sprawy zarządu regionu są referowane oczywiście, to wydaje mi się, że składek były tam chyba wykazywane jakieś zaległości. Ale nie mam pewności, nie chciałbym wprowadzić słuchaczy w błąd.
Dobrze, to zostawmy te polityczne sprawy, wewnętrzne sprawy Platformy Obywatelskiej i pani radny...
Znaczy, na koniec powiem, że Platforma ma się dobrze i nie ma wewnętrznych problemów, pomimo tego, że jak od 5 minut próbuje pan je tutaj wymalować grubą kreską, grafitową, czarną.
Rozmawiam z samorządowcami, z politykami, próbuję zweryfikować też te informacje, to powiem, jeszcze bardziej u źródła, bo
Fajnie by było, gdyby pan te źródła podał, bo wtedy ja mógłbym się jakoś do tego odnieść, ale wie załóżmy, że tajemnica...
Nie wolno, panie mecenasie, no nie wolno mi tego zrobić. Tajemnica
dziennikarska, jasne.
Mimo naprawdę szczerych chęci. Dobrze, porozmawiajmy jeszcze o mieście Zielona Góra, bo tutaj akcja, która jest szeroko propagowana na Facebooku, no czyli akcja zasadzania blisko 30 drzewek na deptaku zielonogórskim, tak to jest opisane dumnie. Podoba się panu ten pomysł? Sadzimy.
Znaczy ja się też nie spotkałem z nim, bo nie wiem, kto to sadzi i kto...
No tam radny Filip Gryko na przykład jest gdzieś tam, pokazuje się przynajmniej.
No i właśnie nie wiem, czy to słowo pokazuje się nie jest najistotniejsze w całej tej akcji, bo ja odnoszę takie wrażenie, że wielu politykom, szczególnie tym szczebla samorządowego, od pewnego czasu chodzi właśnie o promocję, o pokazanie. A nie o jakiś konkret dla samorządu. I tutaj tych przykładów moglibyśmy mnożyć, ale już nie chcę kolegom radnym przykrości robić przy poniedziałku, więc pozostawię te przeróżne promocje.
Ale nie, no tam
i,
maszyny na zdjęciach, drzewka, wsadzone, rzeczywiście, też się dzieje,
ale,
widać.
Ale też, żeby nie, tutaj nikt nie odebrał tego, co powiem, jako takiego wczambu potępiania wszystkich aktywności kolegów z opozycji. Nawet gdyby to miało być jedno drzewo zasadzone, to myślę, że warto. I obojętnie kto by był osobą wywołującą tego typu projekty, to jest to godne pochwały. Niech sadzą jak najwięcej. Szkoda tylko, że wcześniej się niestety troszkę nawycinało. I największe pretensje to ja tutaj mam do projektu ulicy Westerplatte, gdzie zamiast jednak zainwestować w jakieś poważniejsze nasadzenia drzew, zdecydowano się na tabułę japońską, która no nie jest ani widowiskowa, ani ładna, ani też nie ekologiczna z punktu widzenia tego, co oczekujemy, czyli jakieś wycieniania, walki z tym nasłonecznieniem, a przez to parowaniem wody itd., itd. A teraz jest w ogóle rozjechana i po raz kolejny jakiś wspaniały remont ulicy, który miał być wizytówką naszego miasta w kontekście jakby zieleni, niestety nie wyszedł. Mam nadzieję, że uda się to poprawić i oby to się stało jak najszybciej.
Zobaczymy, czy się stanie. A wie pan, że Falubas przegrał?
No, prosiłem pana redaktora, żebyśmy nie psuli sobie humoru w czasie tej rozmowy.
No, sport, no.
Chciałem minimalnie. Chciałem nie wracać
teraz
do tego.
Teraz do Wrocławia, mecz ostatniej
wyjątkowo
szansy.
Wyjątkowo rozczarowany jestem wczorajszymi zawodami. Bardzo to przeżyłem, nie ukrywam, bo szedłem na stadion raczej sceptyczny. No i potem ta nadzieja, jaka się pojawiła, szczególnie po tym no, wyjątkowo udanym biegu 14, gdzie doszło do remisu. Ja nie, w najczarniejszych myślach nie myślałem, że można z Patrykiem Dudkiem i Maxem Frike przegrać ten 15 bieg, którzy naprawdę świetnie się prezentowali. Wtedy nie mielibyśmy problemu. Nawet ten remis. Już na koniec wołałem, jak kiedyś Roch Kowalski za królem szwedzkim, który uciekał na litość boską, stój, krzyczałem do tego Sejfudinowa, zatrzymaj się, daj spokój, niech chociaż ten remis spadnie w tym meczu, bo byłoby to jakieś takie dżentelmeńskie rozwiązanie z ich strony.
W roli króla szwedzkiego, dobrze.
No, znaczy to nie w roli, to porównanie, tak. Niestety, wyszło jak wyszło i panie redaktorze, uważam, że jeśli chodzi o mecz we Wrocławiu, bądźmy realistami, to nie będzie mecz ostatniej szansy. Bo ja myślę, że mało która drużyna jest w stanie wygrać.
Trzeba
wierzyć. Nie, trzeba wierzyć w Częstochowę, a Polakom akurat to często dobre skutki przynosiło.
Do Częstochowy to pielgrzymki idą, więc
właśnie,
ta wiara jest mocna
właśnie,
w nas cały czas.
A tutaj jest ta paralela między, prawda, Jasną Górą i Częstochową i wizytą tego klubu w Grudziądzu, bo według wyliczeń
mogę się mylić.
Ale no, wygrana nie za bonus Grudziądza już powoduje, że jakoś przy pomocy innych w tej lidze się utrzymamy. Jedyne, o czym trzeba myśleć, to teraz to, aby kolejny rok był lepszy.
To była analiza Adama Urbaniaka, radnego miejskiego miasta Zielona Góra, wiceprzewodniczącego Rady Miasta Koalicja Obywatelska. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, panie redaktorze, za zaproszenie, dziękuję za rozmowę i dziękuję państwu za cierpliwość i wysłuchanie.
Za uwagę rozmowy. Dziękuję państwu. Daniel Sawicki, do usłyszenia.
Rozmowa po 9:00.